Ci, którzy stoją na tej desce, odpowiadają na falę. Wszystko zależy od fali. Ten, kto jest na oceanie, musi tylko wyczuć, jaką postawę teraz przyjąć. Jak odpowiedzieć na tę falę? Jak kolana ugiąć, żeby mieć satysfakcję z tego, że zaczuje się, że jest się na oceanie, że pływa się po tych falach. Człowiek nie robi fali. Człowiek nie jest w stanie wywołać fali i ukierunkować tak, a nie inaczej. Tak jest właśnie w Kościele. To Bóg jest Panem dziejów. To Jego Duch nam podpowiada, co mamy teraz robić. A my na tej desce tylko chcemy wyczuć, z której strony przychodzi fala, jaka ona jest mocna, jak się zachować, jak kolana ugiąć, co zrobić. To jest właśnie czas bezmodalny. Słuchamy Słowa Bożego. Nie my mówimy z Panem. Nie odpowiadamy. Przyjmijcie wszystko, co powiedzieli Syn. Chcemy słuchać, co mówi Syn. I dlatego otwieramy Słowo Boże i słuchamy. Cały Kościół Wrocławski czyta Apokalipsę. Bo właśnie w tym tekście znajdują się listy o 7 kościołów, a są mniejsze. Jan pisze do prześladowanych chrześcijan. Wyobrażamy sobie jeszcze małe wspólnoty. Tak wtedy było. Kościoły naciskane zresztą przez świat. Nie tylko prześladowane chrześcijan, ale świat nie rozumie Kościoła. I to na różne sposoby manifestuje. Świat kusi chrześcijan do ustępstw, do kompromisów. Świat kusi pierwszych chrześcijan do zmiany sposobu myślenia. Ale z drugiej strony, ten świat potrzebuje nadziei. Potrzebuje tego, co może znaleźć właśnie w Kościele, we wspólnocie chrześcijańskiej. Kościół coś światu może dać. Ja mówię o czasach pierwszego wieku chrześcijaństwa. My widzimy tutaj pewną zależność od naszych czasów, ale mówimy o tym pierwszym wieku, o pierwszych latach chrześcijaństwa. A z jednej strony chrześcijanie, pierwsze kościoły, a z drugiej strony świat, który chce żyć tak, a nie inaczej. No i powstaje heretycka grupa. Nikolaici. Nikolaici twierdzili, że można być i chrześcijaninem, i można być w tym świecie, nie rezygnując z życia rozpustnego. Właśnie kościołowi w Azji Mniejszej groziły dwa wielkie niebezpieczeństwa. Po pierwsze, podejście od prawdziwej wiary Boga żywego, a po drugie, przyjęcie nauk szerzonych przez Nikolaitów. Czyli ułatwienie sobie życia pod względem etyczno-moralnym, swoboda w stosunku do zasad moralnych. Tak jak po co się męczyć? Jezus tak, ale pozwólmy sobie. To właśnie głosiła ta heretycka grupa Nikolaitów. I Kościół w tym czasie podlega niesamowitej pokusie pierwszy wiek chrześcijaństwa. Już idziemy do Efezu, ale najpierw zadajmy sobie pytanie, dlaczego powstaje 7 listów po jednym liście do każdego z 7 kościołów. Autor, który jest świetnie zorientowany w tym, co dzieje się we wspólnotach, chce pocieszyć, chce podnieść na duchu prześladowanych chrześcijan oraz chce zapewnić, że członkowie wspólnot, że członkowie kościoła mogą ufać w pomyśle koniec trudnych czasów, gdyż Pan zwyciężył. W Apokalipsie motyw przewodni, uwaga, to nie smoko pana baranka, ale baranek smoka. I tutaj nie mówimy o Krakowie i o Baśniach i Baranach. My mówimy o tym, tym, co wydarzyło się dla naszego zbawienia. W Apokalipsie jest Bóg i w Apokalipsie jest Baranek. Jakby tak zapytać dzieci teraz, jak myślicie, kto jest silniejszy? Bóg czy Baranek? Mam wrażenie, że w niektórych wspólnotach dzisiaj też w naszym takim świecie niektórzy myślą, że smok może Baranek. Że smok ma taką siłę, że musimy Barankowi pomóc, bo sobie sam nie da rady. Wyznajmy wiarę, że Chrystus zmartwychwstał, że on żyje. To Baranek pokonał smoka. Żeby jeszcze dobrze wejść do tego Efezu, pomyślmy o tej liczbie 7. Liczba ta wyraża doskonałość, obfitość. To jest list do całego Kościoła. To jest list do pielgrzymującego Kościoła. To są listy do Kościoła Wrocławskiego. Bo przecież czytając jakikolwiek fragment Pisma Świętego, dokonujemy aktualizacji Słowa Bożego. Najbardziej doświadczamy tego w liturgii, że ten, o którym mówimy, którego słuchamy, którego aktualizujemy już w Słowie Bożym, z nim spotykamy się. Eucharystii. On tu jest. Każda, on nas zapewnia, gdzie dwaja Boże gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. My dlatego rozpoczynamy od wołania do Ducha Świętego, żeby wstąpił tutaj, żeby był z nami. On jest z nami, ale my zapewniamy, że otwieramy się na Jego działanie, bo to, co czytamy w Apokalipsie, w jakimkolwiek fragmencie Pisma Świętego, to jest nasze tu i teraz. Aktualizacja Słowa Bożego. Bóg mówi tu i teraz. Bóg mówi na prysy wodzie. Efes. W Księdze Apokalipsy pierwszym listem jest ten skierowany do Kościoła w Efesie. Ale też o Efesie dowiadujemy się w Dziejach Apostolskich. Bardzo dużo tam jest o Efesie. Tam Paweł przebywał. To w Efezie Paweł pisał listy do Koryntian. Przypuszcza się, że niektóre z jego listów więziennych powstały właśnie w tym liście. I święty Paweł w liście wezwał przełożonych Kościoła do czynności i troski o powierzoną sobie wspólnotę i zapowiadał już trudności zewnętrzne i wewnętrzne. I idzie do tego listu do Kościoła w Efezie w Apokalipsie i zastanawiamy się, kto tam jest nadawcą. Kto tutaj mówi w tym liście do Kościoła w Efezie? Oczywiście zawsze mówimy, że jest to Słowo Boże. W Starym Testamencie wiele razy z ust proroków słyszymy, to mówi Pan. I w Apokalipsie, jak przed chwilką było przeczytane, to mówi trzymający się ten gwiazd. To mówi chodzący, to mówi przechadzający się wśród złotych świeczników, czyli ten, który dobrze zna Kościół. Powiem inaczej, który dobrze zna swój Kościół. Który dobrze zna swoje mistyczne ciało, którym jest wspólnota chrześcijan, którym jest Kościół. Jezus żyje i przechodzi się w tym mistycznym ciele Chrystusa. Czy znamy swoje ciało? Kiedy dotykamy swojego ciała, to dobrze wiemy, gdzie mnie boli, gdzie jest jakaś choroba. Badamy swoje ciało przez dotyk. Jesteśmy zmartwieni, kiedy poczujemy jakieś zmiany, kiedy czujemy jakąś ranę, kiedy coś boli. Znamy swoje ciało. Jezus Chrystus zna swoje mistyczne ciało. A odbiorcą w tym tekście są chrześcijanie w Efezie. Dokładnie czytamy. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. Gdybyśmy szukali innego tłumaczenia, użylibyśmy może zwiastunowi Kościoła w Efezie napisz. Tym zwiastunem jest drugi człowiek. Zwierzchnik tego Kościoła. Zwierzchnik to ten, który ponosi za ten Kościół odpowiedzialność. Na czele wspólnoty stoi zawsze pastor, który bierze odpowiedzialność, odpowiada przed Panem za tę wspólnotę. Przyjrzyjmy się zatem, co Pan mówi Kościołowi w Efezie. Chwali tę wspólnotę, ale ma też pewne zarzuty pod jego adresem. To jest coś, co powinno nas interesować, co jest ważne, co wynika z tego, że Pan jest prawdą. On nie może ze swej natury przymknąć na coś oko. On taki nie jest. Zobaczmy, że kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, jak Jezus zachował się wobec tej kobiety? Czy też wziął kamień, żeby nie rzucić? Przecież takie było prawo. Jezus podchodzi z miłością do tej kobiety. Twoje grzechy są ci odpuszczone. Okazuje tobie miłość Bożą. Ale nie zaprzeczył temu, że pochwycono na cudzołóstwie. Nie odwrócił głowy, żeby nie widzieć jej grzechu. To jest prawda. Zgrzeszyła się. Zło, które Pan zobaczył, nie przekreśliło dobra. A dobro, które chwali, nie przekreśla tego, co nieodpowiednie. Co nieodpowiednie. Pan, który przechadza się między wspólnotami i widzi złe czyny i wspomina coś, i wypomina coś, napomina. No ale tyle dobra, Panie, mogliśmy powiedzieć. Dlaczego wypominasz słowo? Zobacz, tyle dobra robimy. Tyle dobra robimy, więc nie patrz na to, co ci się nie podoba. Nie. On jest prawdą. Kościół w Efezie został pochwalony za trud, za trwanie pośród prześladowań, za zaangażowanie. Został pochwalony za wytrwałość, jeśli o życie wśród właśnie tych ataków chodzi, o życie wśród pokus, za to, że nie znoszą złych, nie znoszą nikolaitów, już odwiedzili się. Potrafią rozeznawać, bo wiedzą, że są jakąś grupą heretyczną. Pochwalam ich za to, że cierpienia znoszą dla Chrystusa. A jakie zarzuty? Panu nie podoba się, że Kościół w Efezie coś stracił, zgubił. Odstąpiłeś od swej pierwotnej miłości. Co to jest pierwotna miłość? Myślę, że każdy, kto jest w małżeństwie, czy też żył w małżeństwie, kto jest narzeczonym, narzeczoną, kto był lub jest zakochany, wie, czym jest pierwsze uderzenie miłości, czym jest pierwsze uderzenie tego zakochanego. Czym są tyle urządzeń? Czy jeżeli ktoś trwa w związku, w tym zakochaniu, trwa w małżeństwie i coś zaczyna usychać, proza życia, taka codzienność, nie ma tak jak już kiedyś, to ktoś pamięta właśnie te pierwsze chwile. Tak bardzo ważne są rocznice, żeby wracać do źródła. Kapłani pamiętają zapach seminarium z tego dnia, kiedy składam dokumenty do seminarium. Ja dobrze to pamiętam. Pamiętam to pierwsze wrażenie. Cóż to za siła? Siostry zakonne, kiedy wstępowały do swojego zgromadzenia. Pierwszy dzień zgromadzenia. Cóż to był za zapach, prawda? Czy pamiętamy nasze podania, nasze prośby, oświecenia, ślub zakonne? Czy pamiętacie, bracia, siostry, te uczucia i emocje, które nam towarzyszyły w tym ślubu? I dlatego w Kościele bardzo ważne są rocznice. Nie tylko po to, żeby były życzenia, prezenty, spotkania rodzinne, żeby było przyjemnie, ale żeby wracać do źródła. Pamiętajcie o rocznicach. To uczniem, nie, on jest mój uczniem. I on tą miłością wciąż rozpala naszą miłość. I dlatego słyszymy dzisiaj. Odstąpiłeś od swojej pierwotnej miłości. Czyli jeżeli imperator miał wyczynić, to wróć do tej pierwszej miłości. Pamiętamy takie chwile w naszym życiu,